Naszym gościem jest pan redaktor Michał Karnowski w polityce.pl, tygodnik w sieci. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Cześć Boże Ojcu, witam serdecznie słuchaczy.
Panie redaktorze, jesteśmy po 80. miesięcznicy smoleńskiej. Tym razem po wielu, wielu miesiącach znów ona była zakłócana, troszeczkę zaśmierdziało, powiedziałbym tak, bo trudno mówić, że zapachniało takim klimatem sierpnia 2010 roku, kiedy pamiętamy misie pluszowe na krzyżach, puszki w postaci krzyży, sikanie na znicze, przypalanie ludzi papierosami. Trochę taka jakby dzicz znowu wdziera się na krakowskie przedmieście. No i robi się manifestacje, żeby komuś zrobić na złość, jak to mówią liderzy tych manifestacji.
No, absolutnie ma ojciec rację. No, wypada zacytować tutaj też słowa ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który wczoraj na antenie Radia Maryja bardzo to ładnie ujął, że no to nie jest polskie. To nie jest polskie, tak w Polsce nie robimy. Jest to absolutnie obce polskiej tradycji i tej kulturalnej i politycznej i wszelkiego rodzaju. Jeszcze dodałbym do tego, co się działo w 2010 roku w sierpniu na krakowskim przedmieściu, a o czym też myślę, że nie można zapominać, to były okrzyki "chcemy Barabasza". Więc tutaj mieliśmy no takie zupełnie jasne powiedzenie, że to jest zło, które występuje w tej właśnie postaci. Natomiast faktycznie te sceny się jakby przypominają, nakładają na siebie. Widać wyraźnie, że chodzi o sprowokowanie, widać wyraźnie, że chodzi o podpalenie Polski. Chodzi, nawet ci liderzy mówią to wprost, no chodzi o to, żeby były obrazki, które w jakiś sposób pokazują, że w Polsce, nie wiem, policja kogoś siłą usuwa, że jest jakaś zadyma, awantura. W ogóle mam wrażenie, że linia całych działań opozycji, to tej, która w parlamencie coś robi, to tej takiej właśnie ich przybudówek i rozmaitych siłowych takich struktur, które też tam przecież są na zapleczu, że to wszystko zmierza ku temu, żeby przekonać Polaków, że w kraju nie ma spokoju, że źle się dzieje, że jest ciągła awantura, żeby móc te obrazki pokazać światu i na tym tle wzmóc jakieś sankcje przeciwko Polsce. Fakty przecież są takie, że Polska się dobrze rozwija, że właśnie państwo polskie w wielu obszarach się naprawia, że sprawy zaczynają w wielu miejscach iść bardzo pozytywnie i bardzo dobrze. Oczywiście nie brakuje problemów, przeszkód i przecież to nigdy nie ma raju w tak żywym organizmie, jakim jest społeczeństwo, państwo. To wszystko jest bardzo skomplikowane i bardzo trudne, też zabagnione, no długo zajmie, zanim my na jakąś prostą, na poważnie wyjdziemy, ale generalnie rzecz biorąc jest ku dobremu i ta władza się zajmuje sprawami bardzo takimi no pozytywnymi, no myśli, jak wzmóc rozwój gospodarczy, jak zatrzymać Polaków w kraju, jak sprawić, żeby się więcej Polaków rodziło, w jaki sposób dać miejsca pracy młodym ludziom, jak rozwijać przedsiębiorstwa, no że oni ciągle o tym rozmawiają, ciągle o tym mówią, ciągle o tym debatują, a ich próbuje się cały czas ściągnąć w kierunku jakiejś skrajności, w kierunku awantury, żeby tylko było wrażenie, że nie ma spokoju w Polsce. Więc moim zdaniem te wydarzenia na krakowskim przedmieściu w 80. miesięcznicę w to się zupełnie wpisują. Jest jeden element bardzo pocieszający, że im się bardzo rzadko udaje zgromadzić większą grupę ludzi. Widać, że to jest margines, choć oczywiście nie należy tego lekceważyć też tak całkowicie, bo no to są siły, które ja myślę, że można bardzo silnie, bardzo mocno kojarzyć ze strukturami takimi no postubeckimi, tak bym to ujął.
Panie redaktorze, a to, że nie udało się sprowokować uczestników tej miesięcznicy smoleńskiej. Pamiętamy, za Platformy Obywatelskiej różnego rodzaju prowokacje miały miejsce i w czasie Marszów Niepodległości, i przy miesięcznicach, no przy przeróżnych okazjach, po to, żeby pokazać drugą stronę jako oszołomstwo, również na pielgrzymkach rodziny Radia Maryja, przecież różnego rodzaju prowokacje mediów zaprzyjaźnionych z Platformą Obywatelską miały miejsce, że przez ten cały rok rządów Prawa i Sprawiedliwości nie mieliśmy obrazków policji, która strzela do górników, nie mieliśmy obrazków, no, które wskazywałyby na istnienie państwa jakiegoś zamordystycznego, jak to miało miejsce za Platformy Obywatelskiej. Czy to wytrąca broń broń z ręki no takich ugrupowań jak Obywatele RP, jak Komitet Obrony Demokracji, jak Petru, jak Schetyna, jak cała ta opozycyjna, w cudzysłowie, elita.
Wytrącę, ale przede wszystkim rzeczywiście pokazuje to, co było wcześniej. Pokazuje, że tutaj prowokacja w stosunku do uczestników pokojowych, spokojnych i też bardzo dobrych, bardzo pozytywnych zgromadzeń, takich właśnie jak chociażby obchody smoleńskie, jak spotkania rodziny Radia Maryja, no była elementem sprawowania rządów przez ekipę Platformy i PSL. To było coś tak skrajnie antydemokratycznego, w swojej istocie totalitarnego, bo tym się posługują współczesne reżimy totalitarne, na przykład rosyjski, czy białoruski, czy podobne. To znaczy taką trochę polittechnologią, tak? Czyli bierzemy jakąś grupę społeczną, którą chcemy zwalczać i przypisujemy jej jakiejś skrajności, osiągamy awanturę poprzez prowokację, ona może mieć rozmaity charakter, nagłaśniamy to medialnie, no i jakby zwielokrotniamy swoje poparcie, a tamtą stronę redukujemy do jakiegoś absurdu, do jakiegoś zupełnego marginesu. Fakt, że rządziła w ten sposób rzekomo proeuropejska, rzekomo światła, rzekomo cywilizowana Platforma Obywatelska, jest dla tego ugrupowania kompromitujące zupełnie. Pełnie. No, tu dodać warto jeszcze tę słynną budkę, prawda, spaloną przed ambasadą Rosji podczas jednego z marszów niepodległości. To był dla mediów tego obozu III RP, no, koronny dowód na niemalże faszyzację tych młodych ludzi, którzy w tym pięknym marszu szli. I dowiedzieliśmy się dzięki taśmom tak naprawdę przypadkowo podsłuchanym rozmowom, że to była po prostu prowokacja, że ktoś chciał, żeby ta budka spłonęła i wysłał być może jakiś tajny, żeby to zrobili. Dzisiaj jest jedna różnica, to znaczy tamta strona nie dysponuje już strukturami państwowymi, a dziś struktury państwowe nie bawią się w takie rzeczy. Trzeba powiedzieć, że minister Mariusz Błaszczak wielokrotnie zdawał tutaj, i ludzie mu podlegli, bo to mam świadomość, że cała struktura, ale zdawał duży egzamin z tego, jak zabezpieczyć nawet te, które nam się nie podobają, demonstracje, ale to jest prawem Polaków, żeby spokojnie we własnym kraju demonstrować. I były ogromne manifestacje z różnych stron, prawa, lewa, każda odbyła się spokojnie. Nawet gdy przeciął się Marsz Niepodległości z jakimiś grupami skrajnie lewicowymi, to się okazało, że można zabezpieczyć. I okazało się, że na krakowskim przedmieściu też można było zabezpieczyć. Natomiast zwróćmy uwagę, że ci prowokatorzy to dostrzegają i oni coraz wyraźniej mówią, że już nie wystarczą te metody, które do tej pory były stosowane i będą musieli pójść dalej, że potrzeba jest, i tu trochę zawieszają głos, a niekiedy dopowiadają, tak naprawdę przelewu krwi, sprowokowania przelewu krwi, no bo też policja nie jest jakby tutaj cudotwórcą. Jeśli ktoś będzie chciał, nie wiem, rzucić się na kogoś z nożem, to to zrobi. Jeśli ktoś będzie chciał dokonać politycznego zabójstwa, a tam są takie nastroje, że to jest możliwe, no to może powtórzyć się ten dramat 2010 roku, gdy zamordowano Marka Rosiaka w Łodzi, drugiego działacza Prawa i Sprawiedliwości raniono, a zabójca chodził po krakowskim przedmieściu z nożem właśnie szukając Jarosława Kaczyńskiego, któremu akurat odebrano ochronę państwową, i gdyby nie to, że ta ochrona została wynajęta no, przez to środowisko, które jest wokół Jarosława Kaczyńskiego, przez ludzi dobrej woli, no to pewnie by lider Prawa i Sprawiedliwości mógł paść ofiarą takiego zabójstwa. Więc ja myślę, że to będzie szło niestety w tym kierunku. To też jest oczywiście wyzwanie dla policji. To już nie jest opozycja normalna. To myślę, że zmierza w takim, no to zaczyna mieć chwilami posmak takiej ideologii organizacji terrorystycznych. Patrzę na to z dużym niepokojem, ale takie są niestety fakty. Najgorsze w tym też jest, że tego typu język, taki wzywający do eskalacji przemocy, w różne to jest słowa ubrane, znajduje poklask właśnie w tych mediach lewicowo-liberalnych, bo najbardziej mętna postać, właściwie nie wiadomo skąd wzięta, bez żadnego dorobku, bez żadnej twarzy, bez żadnego nazwiska. No, człowiek, który nic nie reprezentuje sobą w tym sensie, że uzasadniałoby to jakieś czynienie z niego gwiazdy medialnej, no nagle się taką gwiazdą staje. Jest czyniony postacią publiczną, właściwie autorytetem. To było już kilka razy przez te media ćwiczone.
No na przykład Janusz Palikot, tak, który był taką gwiazdą no, sezonu, który próbował Polskę no, jakoś tak no, wykoślawić, nazwijmy to najogólniej, wprowadzić do Sejmu różnego rodzaju osoby, no, które miałyby ukazywać pewien standard, nazwijmy to także też bardzo ogólnie, ale myślę, że słuchacze też wiedzą, o czym mówię. Zatem co jakiś czas przeprowadza się taki eksperyment społeczny i chyba dzisiaj też mamy z takim eksperymentem do czynienia, tylko że ten eksperyment może niestety w pewnym momencie ociec krwią.
No, dokładnie tak może być, bo też te postaci, które tu się pojawiają, one są z pogranicza świata kryminalnego. No, był jakiś taki bohater, albo nawet wręcz z tego świata, był jakiś taki bohater właśnie też palikociarni, niejaki Dominik Taras, który państwo nie wiem, czy pamiętają, ale był moment, że on był nową twarzą polskiego społeczeństwa i były naprawdę potężne wywiady z nim, Gazeta Miśnika i inne media publikowały. No, potem się okazało, że to jednak jest postać tak kompromitująca, że został zdjęty. No, skąd się też wziął pan Kijowski? No, jak miły Bóg, nie wiem, i dlaczego nagle on stał się autorytetem. No tego też zupełnie nie wiadomo. Na krakowskim przedmieściu wśród tych prowokatorów był też człowiek o kryminalnej przyszłości, sutener, gangster, z którym się celebryci fotografowali. Także to widać, że to się tak jakby bardzo, bardzo miesza i taka, powiedziałbym tak, była ubecja, świat kryminalny, świat sutenerów i część tych elit dziś opozycyjnych, a przez lata niestety Polską rządzących, to się wszystko w jednym kotle miesza. Ja myślę, że przyzwoici ludzie powinni się od tego trzymać z daleka, ale no niestety tu może być groźnie. Widać, że to jest świat potwornie sfrustrowany, że rwą się ogromne interesy. No, miliony złotych, które płynęły, przestały płynąć. Nagle konkursy na pewne przedsięwzięcia pozarządowe zaczynają być rozstrzygane w sposób obiektywny i okazuje się, że także czasami jakaś organizacja katolicka ma niezłą propozycję albo inna spoza tego świadka jakaś fundacja czy stowarzyszenie może liczyć. A już nie mówię o ogromnych kontraktach, nie mówię o ogromnych karuzelach VAT-owych. No, dzisiaj chociażby mamy informację o panu Zbigniewie N., który jest byłym doradcą ministrów sprawiedliwości, czyli naprawdę osób, które mają strzec sprawiedliwości w Polsce, który za łapówki, był tu zresztą podobno bardzo wybredny, no załatwiał sprawy w prokuraturze, ukręcał im łeb za pieniądze, był w stanie załatwić wszystko w krajowym, czy dużo w krajowym rejestrze sądowym, w różnych sądach, w urzędach skarbowych. No, to było naprawdę państwo gangsterskie. No, polskie media z takim dystansem i poczuciem wyższości często opisują to, co się działo na przykład w Rosji, czy dzieje w Rosji, jak tam można wszystko za pieniądze załatwić i to jest taki quasi-mafijny świat. No ale tak spójrzmy sobie realnie, kto był na przykład szefem klubu parlamentarnego jednej z współrządzących do niedawna partii, dzisiaj Jan B. No to jest człowiek, na którym ciążą bardzo, bardzo poważne zarzuty, też kryminalne, też łapówkarskie, więc jak się rozejrzymy wokół tej byłej elity rządzącej Polską, to zobaczymy, że ją niewiele różni od tego świata w takim sensie kulturowym, socjologicznym, tego świata rosyjskiej elity władzy. To po prostu rządzili Polską tacy chwilami półgangsterzy albo wręcz ludzie dopuszczający się kryminalnych czynów.
Panie redaktorze, jutro 13 dzień grudnia, jutro będą różnego rodzaju marsze. Marsz organizuje m.in. Prawo i Sprawiedliwość, ale też marsz Stop Dewastacji Polski, jak on jest zatytułowany, organizują środowiska, które już dały się poznać na krakowskim przedmieściu w minioną sobotę. Razem, tak się wydaje, pójdzie Schetyna, pójdzie Petru, pójdzie Kijowski, pójdzie Mazguła zapewne, pójdą SBC-y, UBC-y, może prezydent Wałęsa, którego podpis jeszcze jest gdzieś tam, Bolek, weryfikowany. Więc to taka mieszanka, powiedziałbym, czy możemy tak powiedzieć, że z jednej strony pójdzie marsz orłów, a z drugiej pójdzie marsz wron, rozkrzyczanych wron, które próbują rozdziobać to, co z Polski po tych latach komunizmu i trzeciej RP zostało.
Tak, to jest dobre porównanie, a mają na skrzydełkach purpurowe szaty, prawda? Cytując Radziwiłła, każdy sobie tam kawałeczek wyrwał, ustroił się i w te purpurowe szatki, jak ja jestem kawał sukna, prawda, porwanej Rzeczypospolitej. Rzeczywiście coś w tym jest, tam brakuje tylko, można powiedzieć, jeszcze ochotniczego batalionu ZOMU, ja miałem takie wrażenie, bo tam i chwalca stanu wojennego idzie pod ramię z panem Frasyniukiem. I Stefan Michnik, wiemy, prawda, że wspiera całym sercem tam, gdyby mógł, to by przybył i on pewnie, nie wiem, no też pewnie wokół Adama, obok Adama Michnika może iść, albo, nie wiem, obok Lecha Wałęsy. Więc wszyscy razem się tam zmieszają. Rzeczywiście będzie tam bardzo wielu byłych prominentnych działaczy PZPR, naprawdę prominentnych, a nie takich gdzieś tam szeregowych ludzi, którzy różne mieli epizody, których się wyciąga Prawo i Sprawiedliwość. Absolutnie nie chcę tu nikogo rozgrzeszać z przynależności do PZPR-u, ale znajmy miarę oceny, prawda? No, byśmy widzieć życiorys w całym kontekście, w całej komplikacji. Będą tam, wiemy, byli tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, bo wielu ich w tym obozie jest, więc naprawdę brakuje tylko ochotniczego batalionu ZOMO. Trochę chyba chcą rzucić takie, mam wrażenie, na oparach benzyny, no wyzwanie, no chcą sprawdzić, na ile jeszcze są w stanie się zmobilizować razem, żeby pójść, żeby pokazać. Ja mam trochę żalu do Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc szczerze, że nie zdecydowało się na podjęcie trochę tego wyzwania. Jestem oczywiście przeciwnikiem uprawiania polityki na ulicach wtedy, gdy się rządzi, bo wówczas jakby inne narzędzia realizacji pewnych obietnic, czy zmiany rzeczywistości, czy wpływania na rzeczywistość są. I to rozumiem, ale zwróć uwagę, że od ponad roku, od czasu, kiedy Polacy się zbuntowali temu obozowi opresji, temu systemowi opresji, tym mediom, kiedy wybrali wbrew nim, wbrew części dużej establishmentu, wbrew ogromnej części mediów, od tego czasu Polacy są ciągle atakowani informacjami, że a to źle zrobili, to jest jeden nurt tej krytyki, a dwa, że są w mniejszości. Znaczy, mimo że na prezydenta Andrzeja Dudę padło ponad 50% głosów w bezpośrednich wyborach, to jak spojrzymy na polskie media i polskie życie publiczne, to możemy dojść do wniosku, że to jakiś kosmici wybrali prezydenta Dudę. No nikt go nie popiera, nie słychać poza właśnie mediami niezależnymi czy toruńskimi i chwała im za to, głosów, które by wyraźnie mówiły, że no ten wybór był ważny, coś zmienił, że ludzie wiązali z tym jakieś nadzieje i co więcej, że są z tego wyboru zadowoleni, bo tak pokazują sondaże. No to w mediach mamy obraz, właściwie nie wiadomo, kto wybrał tego Dudę. Wszyscy żałują, wszyscy płaczą, wszyscy rozpaczają. Podobnie jest z rządem. Też nie bardzo wiadomo, kto ten rząd wybrał. I ciągle jest atakowanie wyborców takim przekazem, że to jest błąd, to jest pomyłka, jest jakieś coś straszne rzeczy się dzieją. Myślę, że to jest ten moment po tym roku, żeby przypomnieć może, jak wielu Polaków popiera tę zmianę. Jak bardzo dużo ludzi łączy z nią nadzieję, jak bardzo dużo ludzi już dostrzega, jak wiele zrobiono. No, trochę szkoda, że nie będzie jakiejś dużej manifestacji, bo PiS robi, ale ona jakby z założenia jest troszeczkę już zredukowana. Ale myślę, że taki wielki marsz, który by kumulował trochę tę społeczną energię, na długo mógłby uciąć dyskusję o tym, kto naprawdę ma społeczne poparcie, bo naprawdę, no to takie ciągłe łajanie Polaków, że źle wybrali, że tak nie można, że wszyscy niezadowoleni, właściwie lawina spada na Polskę, bo i z zachodu, i z wewnątrz, i ze wszystkich środowisk, no właściwie tam brakuje hodowców stokrotek, jeszcze gołębiarzy, którzy by jakieś apele wspólne formowali, tam wydziały prawa i tak dalej, no to myślę, trochę się z tego, jakby, ja z tego podśmiewam oczywiście, jak wszyscy, ale no też proszę ojca, drodzy słuchacze, mam wrażenie, że musimy pamiętać o tym, że wytrzymałość społeczna też ma swoje granice i Polaków, nie chciałbym, żeby tak się stało, ale można sobie wyobrazić scenariusz, w którym to Polaków zmęczy, w którym uda się im tamtej stronie przekonać obywateli, że jeśli chcemy spokoju, to nie może rządzić prawica, bo to jest ta myśl. Jeśli chcemy spokoju, to mają oni dostawać pieniądze, bo jak nie, to was zamęczymy na śmierć. Więc to jest jeden nurt tej dyskusji, a drugi to jest nurt mediów. No, PiS musi pamiętać o tym, że jeżeli nie będzie tak przebudowywał sceny medialnej, a ma na to władza spory wpływ, jeżeli nie pomyśli o koncesjach dla innych niezależnych ośrodków, wsparcia tych mediów, które budują niezależność, które są propolskie, które są prochrześcijańskie, no to wówczas będzie trudno myśleć o chociażby powtórzeniu wyniku wyborczego, dlatego że no, da się wygrać wybory raz na jakiś czas przy pewnej fali, przy pewnych takich nastrojach też buntu, które się w 2015 roku pojawiły wbrew mediom, ale bardzo trudno jest na dłuższą metę to ustawić w ten sposób. No trzeba zmienić świat mediów i na przykład Viktor Orban na Węgrzech to zrobił, to zrozumiał. W Polsce mam wrażenie, że jest takie poczucie, no skoro trochę się zmieniła telewizja publiczna, to już możemy sobie odpuścić. No nie możemy, bo jak właśnie na multipleksie wystartowały cztery nowe, lewicowe telewizje, lewicowe. Proszę ojca. Cztery lewicowe i to w państwie, w którym podobno jest dyktatura za mordy, z cenzura. No ale dobrze, ja pytam, a kiedy wystartują, nie chcę nikomu odbierać, ale kiedy wystartują cztery konserwatywne telewizje? Tak. To jest trochę zadanie, które moim zdaniem Prawu i Sprawiedliwości musimy postawić, a wiemy, że są media, które umieją robić te telewizje, czy środowiska, chociażby właśnie Radio Maryja, no dlaczego nie ma dwóch pozostałych, czy trzech nowych jeszcze kanałów telewizji Trwam, no nie chcę wskazywać, bo nie chodzi mi o konkretne rozwiązania, chodzi mi tylko o takie myślenie, że to trzeba zmieniać.
Tak, bo właśnie mówi się o państwie totalitarnym, ale następne cztery telewizje lewicowe wchodzą na multiplex cyfrowy.
Ale też, proszę ojca, jest nawet więcej. No, przejrzyjmy chociażby te media. Ja rozumiem, że są pewne reklamy konsumenckie, które, nie wiem, na przykład no, jak jakaś spółka Skarbu Państwa musi na przykład wprowadzać nowy towar na rynek, to ona czasami musi skorzystać z różnych mediów, bo to się buduje w takiej formule no, dotarciowej. Ale są takie reklamy wizerunkowe, które ja ze zdziwieniem znajduję w pewnych mediach. Bo słyszałem ostatnio o jednym z tygodników, który przyjął właśnie na felietonistkę panią Środę, która też znowu błysnęła i wypowiada straszliwe rzeczy i mam wrażenie, że za chwilę poprowadzi jakąś rewolucję antyrządową. No i spółka Skarbu Państwa w tym samym czasie tam jedna i druga lokują reklamy do tego pisma. I nie wiem, o co chodzi. No trudno mi to zrozumieć. Mówię, nie chcę też nikomu zaglądać do kuchni, jak i z czego, jak działa, jak współpracuje z pewnymi firmami, ale takie myślenie wydaje mi się, że jednak no, powinno być całościowe, prawda? W jakiś sposób to wszystko jest trochę ustawiane, bo łatwo powołać samozadowolenie, ale ja bym tutaj naprawdę wymagał tej władzy, żeby choć jeżeli tak często pokazuje nam przykład węgierski, to dostrzegała, w jaki sposób się Węgry udało trwale zmienić. Otóż tam przełamano monopol mediów lewicowo-liberalnych, bo to jest monopol. Oni nam mówią ciągle o tym, że demokracja, że wolność słowa. Dla nich wolność słowa to jest wtedy, jak tylko oni nadają, a pozostali w głębokich niszach albo gettach. Natomiast sytuacja chociażby względnej równowagi, w której te media są porównywalnej siły, zasięgów, no, możliwości pozyskania reklam, to dla nich jest nie do zaakceptowania. Więc oni właśnie uruchomili cztery nowe lewicowo-liberalne telewizje i na jednym oddechu mówią nam, że w Polsce jest problem z wolnością słowa.
Tak, i na dwadzieścia kilka telewizji na cyfrowym multipleksie w tej chwili jest tylko jedna telewizja Trwam i to wywalczona, wydeptana, kiedy mówiliśmy o drugiej telewizji, choćby dla młodzieży właśnie, żeby wychowywać, edukować, no to już znowu pukali się w głowę. A czemu właśnie nie? I to są te pytania, żebyśmy poszerzali swoje nawet myślenie, bo my też, panie redaktorze, zostaliśmy wtłoczeni do tego. No nie, no już coś dali, już coś tego i tak z pocałowaniem ręki wszystko przyjmować, zamiast się rzeczywiście trochę rozpychać po to, żeby tworzyć struktury dobra, a nie tylko łaskawie czekać, aż ta strona, która była do tej pory niezwykle uprzywilejowana, która zabetonowała wszystkie konkursy, gdzie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, na przykład, no mówię o naszym podwórku, nie mogła nic wygrać, dlatego że oni rządzili. Teraz się otworzyło, teraz może startować normalnie w konkursach, może startować także z powodzeniem. No to jest wielkie larum, że Wyższa Szkoła na przykład ma jakiś projekt, realizuje jakiś projekt i dostaje jakiś fundusz, który przecież wydaje na konkretną realizację, z którego się rozlicza, więc to nie jest żadna łaska.
No, to jest taka też, jest druga też warstwa tego, o czym ojciec mówi. To jest taka redukcja wszystkiego przeciwnika, no w takiej warstwie dyskusji to jest zawsze ad Hitlerum, prawda, że każdy, kto nie jest jakby ideologiem lewicowym, który chce uprawiać inżynierię społeczną w duchu stalinowskim, to jest faszystą. To wiadomo, że to jest zakalka propagandy jeszcze właśnie stalinowskiej, bo komuniści w ten sposób jakby no, przykrywali własne zbrodnie, prawda, że każdego krytyka nazywali faszystą. No ale to jeszcze jest druga forma redukowania do z kolei zachłanności. Znaczy ja sobie chociażby często słyszę, choć naprawdę żyję bardzo skromnie i zresztą nie potrzebuję więcej, bo nie o to w życiu chodzi, ale każda forma działania, rozwoju, budowy czegokolwiek, no jest nazywana zachłannością. No proszę ojca, ja pamiętam rok 2012, kiedy czy 11, kiedy my jakby nasz portal gdzieś tam zaczynaliśmy, czyli 10 to właściwie było, 2010 i ludzie siedzący naprawdę w szklanych pałacach z miliardami złotych wartości własnych firm i dochodami ogromnymi, no nazywali nas jakby zachłannymi i ścigali nas uważnie, ile my kubków sprzedajemy, które to kubki miały no, być jakimś początkiem finansowania naszego przedsięwzięcia. No podobnie z Radiem Maryja Telewizją Trwam, no skromnie robione wolontariatem przecież, tak. Ogromnym ludzkim zaangażowaniem, no składkami, często wdowim groszem. Media są nazywane imperium. No, nazywają to bez zmrużenia oka ludzie, tak, tych słów używają ludzie, którzy siedzą naprawdę w złotych, dosłownych pałacach, którym no miliony przepływają gdzieś przez konta. I faktycznie, no, ja mam takie poczucie, że tu nie ma dnia do stracenia, dlatego że trzeba budować, bo niestety ludzie odbierają świat przez media. Ludzie myślą trochę tak, jak im media narzucą. Czasami się otwierają takie okienka i jest trochę takich strumieni prawdy i wolności, które gdzieś w Polsce w różnych miejscach idą, ale no, szerokie zasięgi jednakowoż no, muszą być budowane na mediach.
I
no,
mówi
tak samo telewizja publiczna, proszę za ostatnie zdanie. No, gdzie jest abonament, który by ją wzmocnił? No, to wciąż biedująca struktura, która miała być fabryką wyobraźni. No i bieduje.
I mówi się też, że Gazeta Wyborcza pada, no ale to należy do koncernu Agora. Agora wchodzi znowu właśnie na ten multiplex, ma telewizję. Być może jest to zwykłe przegrupowanie sił z takiego czy innego powodu, no ale o nas będzie krzyczeć, że my jesteśmy jakimś imperium. Więc no to tak pod rozwagę bym dał. A jeszcze jeden temat, panie redaktorze, kwestia Smoleńska i kwestia śledztwa smoleńskiego. Opozycja ta zafiksowana, ta, która była u władzy przez ostatnie 8 lat i za władzy której Smoleńsk stał się, która nie dopełniła swoich obowiązków. Być może pojawią się jakieś zarzuty prokuratorskie konkretne dla konkretnych osób, ale póki co trwają też ekshumacje, przeciwko którym protestują, no między innymi obywatele RP 10 kwietnia, 10 grudnia teraz na krakowskim przedmieściu. No ale kolejna ekshumacja i okazuje się, że kolejne ciało zamienione, że przez 6 lat ktoś przychodził na grób człowieka, który nie był jego bliskim. Wcześniej na 9 ekshumacji 6 zwłok pomylono, w tym prezydenta RP na uchodźstwie. No i jeżeli teraz się wini tych, którzy próbują wreszcie to jakoś, jakąś sanację przeprowadzić temu, to chyba to temu trzeba się dziwić.
No tu rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna i bolesna, bo to, jak ojciec przypomniał, tych ekshumacji było do tej pory stosunkowo niewiele. Mamy 96 grobów i jakbyśmy tak podsumowali, no mniej więcej rozumiem, że kilkanaście grobów mogło zostać otwartych, w tym tyle pomyłek. Ta ekshumacja grobów świętej pamięci Piotra Nurowskiego była do przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zresztą przy dużym oporze jego rodziny, to trzeba powiedzieć też uczciwie, że jego rodzina jakby miała poczucie, że na pewno nic tam nie jest źle i bardzo no, miała taki żal trochę nawet do władz, że się na to decydują. No dziś widać, że tutaj jednak była racja i że to nawet dla dobra, myślę, tej rodziny jest. Zresztą nie mnie to oceniać. No, w każdym razie tu widać, że nie mieli racji w tym przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Ale to była, proszę ojca, dopiero chyba trzecia ekshumacja w tej serii, w tym procesie obecnym prowadzonym przez prokuraturę, bo wcześniej to jakby rodziny same wymuszały tego typu działalności. No to aż strach pomyśleć, co może być dalej. No, widać, jak zakłamane były te słowa mówiące o tym, że to śledztwo jest prowadzone w porządku. Widać, jak ja mam wrażenie, że za chwilę będą płonęły archiwa prasowe i serwerownie dysków, na których zgromadzona jest ta wiedza o tym, co kto mówił o tragedii smoleńskiej, co kto mówił o już nie tylko o tych ekshumacjach niedawno, ale co od 2010 roku, jak próbowano najpierw przecież Polakom powiedzieć, że wszystko jest jasne. To 15 minut po tragedii było rzekomo wiadomo, że to piloci winni, co jest, jak wiemy, całkowitym kłamstwem, a potem na tych trumnach próbowano zbudować pojednanie Polski z Rosją, a potem jeszcze próbowano na tym uprawiać politykę w ten sposób, że tych, którzy mówili, chcemy prawdy, zróbcie to śledztwo porządnie, redukowano do smoleńskiej sekty. No, pamiętam w wiadomościach telewizji publicznej ówczesnych tytuł Egzorcyzmy pod pałacem. Tak. Smoleńskie egzorcyzmy. I to dotyczyło właśnie jednych ze spotkań żałobnych. Więc no, tego typu przemysł pogardy funkcjonował. I rzeczywiście bardzo trudno było tutaj się przełamać. No, cieszy, że ta ekipa podchodzi do tego spokojnie. Ja uważam, że tu potrzeba spokoju, potrzeba mądrości. Na końcu rzeczywiście powinien być twardy raport i o przebiegu tragedii, i o tym, co się działo po samej tragedii. To jest też wielkie wyzwanie obecnych władz. Ja mam poczucie, że musimy im przypominać, że na to liczymy, że nam przedstawią solidny raport, bo jakby rozumiem, czasami jest jedna informacja, druga, one są wszystko ważne, ale gdzieś na końcu końcu powinien być jednak finalny raport, który pewne rzeczy podsumowuje, ma pieczęć państwową i wiadomo, że jest jakimś naprawieniem zła i krzywdy.
Dziękuję panie redaktorze
za rozmowę.
Pan redaktor Michał Karnowski w polityce.pl, tygodnik w sieci, nasz gość. Bóg zapłaci, do usłyszenia.
Z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie.